Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A gościem Poranka Wnet Zbigniew Kuźniuk, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed PiS-em kongres, to już w sobotę, więc tydzień nerwów, tydzień przygotowań, ale deklaracja jest jasna, łączycie się z suwerenną Polską, to dobrze czy to źle? Bo zdania zdają się być podzielone. Michał Dworczyk mówi nie najlepiej, a pan poseł co powie?
Nie no, zdecydowanie dobrze, zawsze łączenie oznacza wzmocnienie sił. I tak to jest odbierane przez opinię publiczną, także przez naszych zwolenników, więc dobrze, że ten ruch wreszcie wykonujemy, zwłaszcza, że w parlamencie współpracujemy, jesteśmy w jednym klubie. Rzeczywiście posłowie suwerennej Polski rzeczywiście są ludźmi bardzo dobrze przygotowanymi do pracy. Większość z nich to są prawnicy. Jeden z nich pracuje w Komisji Finansów Publicznych, za którą odpowiada Michał Wójcik. Bardzo aktywny poseł, więc dobrze, że będziemy w jednym ugrupowaniu.
A nie jest tak, że można byłoby zrzucić z sani, dać na pożarcie Tuskowi suwerenną Polskę, a samą powiedzieć, to nie my, to oni, a my żeśmy nic nie mieli wspólnego z działaniami, to do Funduszu Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, ja mam nadzieję, że jednak sprawa Funduszu Sprawiedliwości, mimo tych zawirowań i szukania na siłę tym Funduszu Wielkiej Afery, jednak się obroni. Myślę, że dla części opinii publicznej ta sprawa chociażby zakupu sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych, szczególnie teraz w sytuacji, kiedy ochotnicze straże pożarne tak naprawdę były podstawą pomocy dla powodzian, jest coraz bardziej oczywista, że żadnej afery tu nie było, a wydawanie publicznych pieniędzy na wspieranie organizacji, które pomagają w ten czy inny sposób poszkodowanym, jest dosłownie oczywistością. Mamy nadzieję także, że i ta sprawa księdza Olszewskiego za chwilę okaże się dla nas wszystkich, że jest to po prostu dzisiaj, polityczna chucpa.
Dzisiaj w prokuraturze ma się stawić pan minister, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Pojawi się, czy nie pojawi? Jeśli się nie pojawi, to dobrze, czy źle? Czy powinien?
Tego nie wiem. Prowadzi to pan mecenas Lewandowski bardzo odpowiedzialnie. Czytam często jego wpisy na portalu X wyjaśniające całą tę sytuację. Ja nie jestem prawnikiem, ale wszystko wskazuje na to, że jakby drugi raz tych samych oskarżeń nie można wykorzystać przeciwko nikomu, więc rozumiem, że taka jest sytuacja.
Sprawa się toczy, ale chyba nie można aresztować się tymczasowo, przynajmniej takie stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich między innymi. Ale pytanie, czy w ogóle pan poseł powinien uznawać obecną prokuraturę? Czy powinien się nie stawiać, czy jednak dla spokoju ducha i wyjaśnienia sprawy powinien się do śledczych pofatygować?
Panie redaktorze, nie znam, nie jestem prawnikiem, nie wiem jaki przyjęto sposób postępowania w tej sprawie. Mam, jeszcze raz powtórzę, pan mecenas Lewandowski wydaje mi się, że prowadzi tę sprawę wzorcowo, wręcz poglądowo objaśnia każdy swój krok w mediach społecznościowych. Co więcej, pan poseł Romanowski jest prawnikiem, więc rozumiem, że obydwaj dadzą sobie radę, mimo tego, że jak widać, obecna prokuratura specjalnie nie przejmuje się szanowaniem polskiego prawa.
Do Sejmu, zmieniając tematy, wpłynął już projekt budżetu na rok przyszły, ale cały czas nie widziałem projektu nowelizacji budżetu na rok obecny, który musi być znowelizowany, bo jest powódź, tak jest przynajmniej pretekst do tego, żeby zmieniać budżet.
Panie redaktorze, wszystko wskazuje na to, że ta nowelizacja jednak będzie. Ministerowi Finansów bardzo trudno, to znaczy i ona nie będzie z powodu powodzi, bo jak pan wie, w tegorocznym budżecie tak naprawdę znaleziono kwotę około 2 miliardów złotych.
Miało być 23.
20 to są pieniądze europejskie, możemy o tym porozmawiać, to pewnie na inną okazję. 2 miliardy z samego budżetu, no ale panie redaktorze, skoro bez zmiany budżetu znaleziono już ponad 2 miliardy na telewizję publiczną, to znaczy, że tego rodzaju pieniądze znajdują się w budżecie bez nowelizacji. Natomiast przyczyną nowelizacji, i to dla mnie nie ulega wątpliwości...
Ale tylko wróćmy, bo jak rozumiem, obecnie w budżecie minister finansów zapewnił, że jest w stanie pomóc powodzianom na poziomie 2 miliardów złotych.
Dokładnie tak. taka deklaracja.
Ani 5 miliardów euro, czy 20 paru miliardów złotych.
Nie, nie, nie. 2 miliardy i co więcej, panie redaktorze, ponoć jeszcze dokładnie się temu nie przyglądałem, projekt budżetu na 25 rok zmieniano. Tam jest stworzona rezerwa na 3,1 miliarda złotych. Sumarycznie wygląda na to, że koalicja przymierza się do sfinansowania tego, co się tam wydarzyło, 5 miliardami pieniędzy budżetowych. Natomiast owe 5 miliardów euro to jest sprawa pieniędzy europejskich, ona jest bardziej skomplikowana. Tych pieniędzy na razie nie ma, one będą wykorzystane w długim okresie, bo pochodzą z budżetu na lata 21-27, a tak naprawdę na lata 21-29. I w takiej perspektywie mogą być użyte. Rozumiem, że to nie jest najlepsza informacja dla ludzi z terenów popołodziowych.
Będą zmuszeni na tą pomoc, która płynie poza państwem. Wracając do budżetu, no to skoro to są 2 miliardy, to można to gdzieś tam wysupać z rezerw, to po co się nowelizuje budżet na rok obecny?
Panie redaktorze, dlatego, że załamały się dochody budżetowe. Minister finansów tak tego nie określa, ale już w krótkim uzasadnieniu projektu na 25 rok napisał, że dochody w tym roku będą niższe o 40 miliardów złotych od tych planowanych. Zaplanowane na poziomie 682, a prawdopodobnie wykonane na poziomie około 640. Jeszcze nie wiemy, jak ten ubytek rozkłada się pomiędzy poszczególne rodzaje podatków, ale można się spodziewać, że zabraknie co najmniej 20 miliardów z dochodów z VAT-u. I to jest, panie redaktorze, przyczyna nowelizacji budżetu, ale to jest sytuacja naprawdę bardzo dziwna. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z 3% wzrostem gospodarczym, nawet pan premier pochwalił się, że w drugim kwartale było 3,1, to przyzna pan, że niewykonanie dochodów budżetowych jest co najmniej zastanawiające. No jakimś wytłumaczeniem jest dramatyczna sytuacja, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa. Załamanie się ich dochodów oznacza, że będą znacznie niższe wpływy z CIT-u. I tak prawdopodobnie będzie, ale to nie jest całe wytłumaczenie sytuacji. Mamy podwyższoną inflację prawie 5%. Mamy wzrost gospodarczy.
Ale to wszystko powinno napędzać wpływy do budżetu.
No właśnie o tym mówię.
A nie redukować.
No właśnie. I to jest pytanie, czy zaczęła się operacja prywatyzacji podatków, taka jak trwała przez lata 2008-2015.
Jaka jest skala tego ubytku w podatkach i PIT, i VAT, i CIT?
Zobaczymy, jak minister przyniesie tę nowelizację. No ale według takich orientacyjnych wyliczeń oczywiście nie mamy dokładnych danych. Zabraknie co najmniej 20 miliardów wpływów z VAT-u, kilkunastu miliardów wpływów z CIT-u. Zobaczymy, jak będzie z PIT-em.
Czyli już mamy 30 parę miliardów dochodów, które powinny być zrealizowane.
Panie redaktorze, ja
wedle założeń, a nie będą.
Nie będą. Ja panu powiem więcej. Być może sytuacja będzie jeszcze gorsza, bo po sierpniu rzeczywiście to tak wygląda. To znaczy po sierpniu dochody wyniosły 409 miliardów złotych. Czyli wychodzi na to, że średnio miesięcznie to było 51 miliardów wpływów, wszystkich wpływów, nie tylko podatkowych. Natomiast do końca roku, żeby wykonać wpływy, dochody, potrzeba 280 miliardów złotych. Czyli brakuje 270. No to na 4 miesiące. No to wychodzi na to, że w tych ostatnich 4 miesiącach powinno być po 70 miliardów miesięcznie. Nie ma szans, żeby tak było. Więc jest pytanie, czy zabraknie 80, czy zabraknie tylko 40.
Nie wiem, czy posłowie PiS-u się dowiadywali, pytali się, skąd ta, może jeszcze nie atrofia, ale skąd to obniżenie się bazy podatkowej i wpływów podatkowych, czy to wynika z celowych działań, czy to wynika z nieporadności Krajowej Administracji Skarbowej?
Panie redaktorze,
źródła tej prywatyzacji podatków?
Po pierwsze już powiedziałem, wyraźnie wygląda na to, że wpłaty spółek Skarbu Państwa, w szczególności podatku dochodowego, są wyraźnie niższe. No ale wie pan, jeżeli okazało się, że za pół roku obroty Orlenu, największej firmy, są o 1/3 niższe, a przypominam, sprzedaje paliwa, gaz i energię elektryczną, to znaczy, no jeżeli są mniejsze obroty, bardzo wyraźnie, no to znaczy, że są także mniejsze wpływy z VAT-u od tej firmy. No jeżeli zamiast 6 miliardów zysku netto, które ta firma miała w drugim kwartale 2023 roku, w drugim kwartale 2024 roku miała 34 miliony straty, to w oczywisty sposób nie będzie za ten drugi kwartał wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych. I tak możemy patrzeć patrząc na wyniki spółek, pokazywać, że te wpływy są wyraźnie mniejsze. Ale to nie jest, że tak się wyraża, zaskoczenie. To jest rezultat polityki także kadrowej. No jeżeli w Orlenie, tak jak pisze były prezes Obajtek, wymieniono około 1000 osób i trwa cały czas polowanie na czarownicę, no to nie ulega wątpliwości, że ta firma ma wyraźne kłopoty z zarządzaniem, z podejmowaniem decyzji, no co widać po wynikach finansowych.
Trwa także praca i nad tym, jak znowelizować i spiąć budżet tegoroczny oraz jak ma wyglądać budżet przyszłoroczny. W przyszłym roku minister finansów będzie chciał prosić Sejm, aby obniżył budżety prezydenta, Trybunału, Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji, tych instytucji, słowem, które nie są zależne albo nie wynikają z nominacji obecnego układu rządzącego, wszystkich niezależnych od premiera Tuska instytucji, żeby miały mniejszy budżet, ale też to jest jakby oczywiste politycznie, wszystko jest jasne, może nie taktowne, ale jasne, ale tam też mają być mniejsze nakłady na Krajową Administrację Skarbową. I tego to już nie rozumiem. Czy pan poseł to rozumie?
No też tego nie rozumiem. Co więcej, był taki sygnał pracowników skarbowości gdzieś tam na portalach społecznościowych, że nie wypłaca się nagród kwartalnych. Te nagrody są, wie pan, symboliczne, bo to jest 1000-2000 złotych dodatkowo na kwartał związanych z sukcesami służb skarbowych w odzyskiwaniu należności podatkowych. No jeżeli takich rzeczy się nie wypłaca, nawet dodatkowych, no niedużych wynagrodzeń, to nie mobilizuje się tej służby do pracy. A to jest podstawa do zapewnienia dochodów budżetowych. Więc panie redaktorze, odnoszę wrażenie, że no jest jakieś takie polityczne przyzwolenie na to, że wracamy do praktyk z lat 2008-2015. Przypominam, że Sejmowa Komisja Śledcza ustaliła po tym okresie, że samego VAT-u wyłudzono 252 miliardy złotych w latach 2008-2015.
To jeszcze pytanie, co będzie z budżetem na rok przyszły. On jest jeszcze bardziej napięty, jeszcze bardziej ambitny w pewnym cudzysłowie, bo jeszcze większa ma być deficyt, jeszcze więcej mamy się zadłużyć. Da się zrealizować przyszłoroczny budżet?
Panie redaktorze, no na razie to jest projekt oczywiście w Excelu. No, rzeczywiście to jest...
Podobno pani wiceminister Majszczyk, która wróciła do ministerstwa, dziś budżetem zarządza, nie posługuje się Excelem, wszystko zapisuje na kartce papieru.
Myślę, że jednak...
Ktoś tam ma Excela być może,
no więc
prawda.
Właśnie, panie redaktorze, no budżet jest, można powiedzieć, z kosmicznym deficytem.
Ale 8 lat temu pamiętam historię, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości wchodzili właśnie do ministerstwa. Pani minister Majszczyk podobno ministrowi, wtedy tym ministrem finansów był pan Szałamacha, pokazywała płachty. Nie było arkuszu cyfrowego, tylko było to wydrukowane na wielkich płachtach cały budżet, co wygląda obrazowo, ale może nie jest najsprawniejszym sposobem zarządzania budżetem państwa.
Myślę, że teraz
analogowym.
To sprawniej to się dzieje, natomiast wracając do istoty pana pytania. Otóż panie redaktorze, to jest pierwszy w historii po 89 roku, a tylko z tymi budżetami powinniśmy się porównywać, budżet, w którym 1/3 pieniędzy na wszystkie wydatki trzeba pożyczyć. Nigdy w historii tak nie było. 290 miliardów deficytu, 920 miliardów wydatków. To oznacza, że 1/3 pieniędzy na każdy rodzaj wydatku trzeba pożyczyć.
I oczywiście to jest do utrzymania?
Panie redaktorze,
pan poseł, że ten przyszłoroczny budżet będzie w ogóle zrealizowany? Czy...
Moim zdaniem to jest budżet wyborczy, to jest budżet do maja, czerwca przyszłego roku. Niezależnie od tego, kto wygra te wybory, ja zakładam, że wygra nasz kandydat, to jednak jeżeli utrzyma się ten rząd, który obecnie rządzi, to w czerwcu przyniesie do minister finansów, do Sejmu projekt już rzeczywisty z wyraźnymi ograniczeniami wydatków na cele społeczne, a być może także i na cele obronne.
A właśnie, jak rozumiemy, w tym roku spada nam pobór podatków, w przyszłym, no, jeżeli nic się nie zmieni, będzie pewnie podobnie, to zabraknie pieniędzy także na te wydatki prospołeczne i proinwestycyjne?
No bo panie redaktorze, na razie są one finansowane w 1/3 z deficytu. Więc na papierze, w Excelu wszystko się zgadza. Ja oczywiście nie twierdzę, że tych pieniędzy nie można pożyczyć. Jak pan wie, świat jest, ma nadmiar pieniędzy, więc je pożyczyć można. Jest tylko kwestia ceny. A ta cena cały czas w przypadku Polski rośnie. Wszystko wszystko wskazuje na to, że na obsługę długu, jeżeli byśmy tyle pożyczyli, to w następnym roku będzie potrzeba około 100 miliardów złotych, to jest 2,5% PKB. A jeżeli obsługa długu pochłania więcej niż 2% PKB, to kraj znajduje się już pod lupą inwestorów finansowych i za pożyczanie pieniędzy trzeba coraz więcej płacić.
Panie pośle, pytanie o prezesa Narodowego Banku Polskiego. Rusza proces postawienia, czy próby postawienia profesora prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Jaka będzie wasza reakcja i co w ogóle powinien robić prezes NBP-u?
Prezes NBP-u bardzo wyraźnie powiedział po ostatnim rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego mówiącego o tym, że ustawa z 82 roku, czarnej nocy stanu wojennego, przypominam, ustawa o Trybunale Stanu, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. Ona po prostu nie przystaje do obecnej rzeczywistości i niezależności Banku Centralnego. Ale wracając do istoty tego wątku. Panie redaktorze, w całym tym ściganiu profesora Glapińskiego chodzi o to, żeby za wszelką cenę usunąć go ze stanowiska. A wtedy Polska mogłaby wejść do tak zwanego przedsionka strefy euro, czyli systemu RM2. Bo do tego potrzebne są dwa podpisy. Ministra Finansów i prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wtedy, kiedy prezes kandydował na drugą kadencję, powiedział bardzo wyraźnie: dopóki jestem prezesem Narodowego Banku Polskiego, Polska nie wejdzie do strefy euro. A nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia interesów strefy euro, a w szczególności Niemiec, taki kraj jak Polska, piąta gospodarka Unii Europejskiej, kraj rozwijający się, z rezerwami walutowymi, które właśnie przekroczyły 200 miliardów amerykańskich dolarów i ponad 400 tonami złota.
420 ton złota.
Bardzo by się przydał, bardzo by się strefie...
W roku 2015 Polska miała rezerwy złota na poziomie 100 ton.
To
teraz
prawda.
Ma 420 ton.
Cztery razy więcej lat. I choćby z tego powodu profesorowi Glapińskiemu należy się pomnik, a nie ciąganie go przed Trybunał Stanu.
A czy należy się podwyżka prezesowi? Prezes dostanie podwyżkę premii, dość dużą, znaczącą dla zwykłych Polaków, nieosiągalną.
Ma pan rację.
I czy to medialnie, jeżeli jest pod obszarem, jeżeli rzecz idzie o rzeczy najważniejsze, o suwerenność Polski, o zachowanie waluty, o zachowanie niezależności nad naszymi dużymi rezerwami złota, no to pytanie, czy warto się tak głupio podkładać?
Dwie uwagi do tego. Po pierwsze, płace prezesa NBP-u i pracowników banków należy porównywać nie z płacami w sektorze przedsiębiorstw czy w sferze budżetowej, ale z sektorem bankowym.
No dobrze, ale pan prezes Glapiński już jest dość majętnym człowiekiem.
Okej.
Nie chcę się babrać w prywatnych rzeczach, ale sam to mówił na komisji, nie ma dzieci, więc też nie odkłada na wnuki czy na dzieci. I naprawdę, że idzie rzecz, walka o imponderabilia, no to czy będzie zarabiał 100 tysięcy więcej czy mniej, to chyba nie powinno go tak bardzo zaprzątać.
Panie redaktorze, więc jeszcze dokończę pierwszą myśl. Płaca prezesa NBP-u stanowi około 35% płac prezesów banków komercyjnych. I z tym się należy porównywać. I druga rzecz, płace zarządu banku wyznaczają płace pracowników banku. W związku z tym, jak rozumiem, gdyby płaca prezesa nie wzrosła, czy członków zarządu nie wzrosła, nie wzrosłyby płace wszystkich pracowników banku. I to jest druga przesłanka, jak sądzę, tej podwyżki.
Czyli jak rozumiem, pan prezes te pieniądze odda na cele społeczne.
Pan prezes rzeczywiście prowadzi, nie publikuje tego, ale prowadzi sporą działalność charytatywną, na przykład przejmuje zwierzęta z...
No dobrze, bo to już tutaj nie roztkliwiajmy się, ale to jest tak, że pan prezes, no tą decyzją bank dał łatwe pole do ataku na prezesa. Populistyczne, co prawda, ale może i skuteczne.
Panie redaktorze, pan prezes, jak sądzę, także w tej sprawie się obroni, ale jeszcze raz powtórzę, za wyprowadzenie Polski z kryzysu covidowego i pokłosia agresji Rosji na Ukrainę, wyszliśmy z tego obronną ręką dzięki mądrej polityce monetarnej Banku Centralnego za zwalczenie inflacji we wzorcowy sposób z 18,4 do 2%. Prezesowi należy się pomnik, a nie ściganie go. Natomiast jeszcze raz powtórzę, ściganie ma jedną przyczynę. Za wszelką cenę wprowadzić Polskę do strefy euro, a prezes Glapiński jest przeszkodą. W związku z tym w walce z nim używa się wszelkich możliwych metod, nawet tych niegodziwych.
Tak to wygląda w Sejmie. Zobaczymy, jak ten proces będzie przebiegał. Teraz świadkowie, zdaje się, będą przesłuchiwani, jak rozumiem, jak to będzie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Wie pan, nasi posłowie nie uczestniczą w posiedzeniach tych komisji, wysyłamy tylko tam obserwatorów, bo jeszcze raz powtórzę, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, działalność Sejmowej Komisji jest po prostu nielegalna.
Na koniec, panie pośle, czego się spodziewać po kongresie? To już mówiliśmy, że zjednoczenie, a programowo, czy PiS będzie miał nowe propozycje programowe, czy wy już macie jakiś zalążek chociaż nowego programu, bo wydaje się, że program wasz, który opracowaliście w latach 2007-15, został w dużej części, czy w jakiejś części zrealizowany, w jakiejś części się zdezaktualizował. Teraz trzeba odpowiedzieć, co dalej.
Panie redaktorze, prace nad programem trwają. Zapewne pan prezes w swoim przemówieniu powie o głównych kierunkach, które będziemy realizowali po powrocie do władzy. Natomiast gotowego programu na nową kadencję rządzenia jeszcze oczywiście nie mamy.
Chociaż Donald Tusk mówi o wiosennym przesileniu. Seria krótkich pytań na koniec. Obniżka składek na ZUS, tak czy nie, panie pośle?
Zapowiedzieliśmy to, co więcej, złożyliśmy projekt w tej sprawie, tylko panie redaktorze.
Po pierwsze, z Szymonem Hołownią będzie obniżać, a szpitale będą bankrutować.
Nie, panie redaktorze, po pierwsze musimy wrócić do poprawy wydajności podatkowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przypominam, że w czasie naszych rządów podwoiliśmy budżet. Zaczynaliśmy od dochodów w 2015 roku 290 miliardów, oddaliśmy budżet z dochodami na poziomie 600 miliardów. Jeżeli dochody będą rosnąć, to wtedy są różne możliwości realizacji pomysłów programowych. Jeżeli dochody, jak w przypadku Platformy, no to spadają, chwili... to pole manewru nie ma.
To zagłosujecie teraz za obniżką?
Panie redaktorze, na pewno nie będziemy rozstrzygali swoimi głosowaniami sporów w koalicji. To ponad wszelką wątpliwość.
No nie, do was przyjdzie Szymon Hołownia i powie, zagłosujcie
panie
z nami.
Panie redaktorze,
to wy, co wy, Hołownia i Konfederacja, to jest większość.
Szymon Hołownia raczej do nas nie przyjdzie. Szymon Hołownia robi wszystko, żebyśmy nie realizowali żadnych swoich pomysłów programowych. Nasze projekty są trzymane po parę miesięcy.
Polski Ład bo takie głosowanie oznaczałoby rewizję Polskiego Ładu. Jest ta refleksja, że to był
tak,
zły...
Tak, absolutnie. Parokrotnie prezes w publicznych wypowiedziach mówił, że to był błąd z obciążeniem przedsiębiorców składką zdrowotną. Ale możemy w tej sprawie zrobić coś sensownego wtedy, jeżeli wrócimy na drogę powiększania, a nie zmniejszania dochodów budżetowych.
I o tym mówił dr Zbigniew Kuźniuk, ekonomista, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:36, a my zaraz będziemy kontynuować rozmowy z politykami. Za chwilę Michał Wawer, przewodniczący klubu parlamentarnego, nie, klubu poselskiego Konfederacji. To za chwilę, ale najpierw zagra zespół Gorillaz.